Wspomniałem o tym, że moglibyśmy poruszyć temat dotyczący życia z nastolatkami, wychowywania nastolatków i tego, ile snu potrzebują i jak wymagać, żeby uszanowały to, że inni chcą spać, gdy oni wręcz budzą się wieczorem do życia. Wspomniałem o tym w odcinku z pytaniami, które warto sobie zadać i zaproponowałem, że mógłbym o tym nagrać oddzielny odcinek, jeżeli wyrazicie takie zainteresowanie. I dostałem kilka wiadomości, aby o tym opowiedzieć. Także w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o byciu nastolatkiem i jak podchodzić do dorastającego nastolatka. Cześć, nazywam się Patryk Tarachon. Pomagam uporać się z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. A ty właśnie słuchasz Nie będąc sobą, podcastu o relacjach międzyludzkich, rozwoju osobistym i motywacji. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu, aby otrzymywać odcinki przed innymi. A teraz, nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie będąc sobą. Jeszcze niedawno sam byłem nastolatkiem, mam teraz zaledwie 26 lat, a z mojej perspektywy to było dość niedawno. No i tak sobie myślę, że ciężko się zrozumieć ze względu na to, że nastolatek chce już być traktowany jak dorosły. Oczywiście od najmłodszych lat chcemy być już traktowani poważnie i dojrzale. Zaś z drugiej strony rodzice moim zdaniem nie są gotowi na to, że ich dzieci dorastają i że nagle zaczynają się czegokolwiek domagać. Rzeczywiście jakieś tam dziecięce fochy, oczekiwania, potrzeby były zrozumiałe, ale jak nagle dziecko, które jeszcze niedawno było uległe temu, co rodzic chciał i nagle mówi, hej, ja chcę z tobą rozmawiać jak równy równemu, to nagle słucham, jestem rodzicem, to ty masz mnie słuchać. Ale dziecko już nagle mówi, ale ja nie zamierzam ciebie słuchać, zwłaszcza, że się z tobą nie zgadzam, wykorzystujesz swoją pozycję, żeby mnie traktować niżej od siebie, zachowujesz się w taki sposób, jakbym miał wybór, czy chcę żyć samodzielnie, czy nie. A nie jestem w wieku, żeby móc się od ciebie uwolnić. I niestety jestem skazany na życie z tobą jeszcze przez kilka lat. A chcę już być traktowany dojrzale. Chcę się w swoim domu czuć jak w domu, a nie w więzieniu, w którym de facto jestem tak traktowany. No bo masz się zachować tak, jak my chcemy, mieszkasz u nas, masz nas słuchać. To jest więzienie. Cały problem polega na tym, że to z mojej perspektywy nie jest wina dzieci, nastolatków, młodych dorosłych, młodzieży. Moim zdaniem to jest wina rodziców. Rodzice są tymi starszymi. To oni już przez to też przechodzili jako nastolatkowie. Oni powinni mieć pojęcie o życiu, więc nic dziwnego, że nastolatek ma prawo wymagać od rodzica, że hola hola, jesteś dorosły, ale to nie znaczy, że masz mnie traktować jak gówniarza, który nie wie nic o życiu. Jak rodzic może wymagać dojrzałego zachowywania się, żeby postępowało w mądry sposób, albo coś wiedziało, jeżeli tego nigdy nie nauczyło? Jak rodzic może siedzieć przy stole na przykład świątecznym i mówić, że dzisiejsza młodzież to nawet nie umie wkręcić żarówki? A jak wygląda uczenie syna wkręcenia żarówki albo córki? Potrzymaj mi latarkę, poświeć mi. To jest uczenie dziecka kręcenia żarówki. Potrzymaj mi, popatrz, a jak zrobi źle, to zbesztanie, że robisz to źle. Czyja tu jest wina? Młodego człowieka, który nie ma oparcia w rodzicu, no bo jednak nie oszukujmy się, to nie jest żadne oparcie, jak rodzic beszta za to, że dziecko czegoś nie wie. Albo mówi, dobra, daj, ja zrobię to lepiej. I później taki nastolatek dorasta i rodzic mówi, słuchaj, pomóż mi, bo ja nie umiem. I dzieciak nagle mówi, z jakiej ty jesteś w ogóle planety? Czy w waszym PRL-u nie było w ogóle elektroniki? Jest, jak ty się do mnie odnosisz? No, ty się do mnie tak odnosiłaś, jak byłem dzieckiem. Jak ty możesz tego nie wiedzieć? Jak młodzież może tego nie wiedzieć? Jakim prawem w ogóle młodzież ma prawo czegokolwiek się domagać? I nagle to kochany mały bobas, nazywany bąbelkiem, nagle się zapomina o ludzie, to było takie słodkie i zaczęło pyskować. Zaczęło, bo w końcu zaczęło otwierać oczy i widzieć, co się dzieje. I tutaj rodzic, który domaga się, masz zrobić to, masz zrobić tamto, a później mówi, że zrobi to lepiej, to rób lepiej i ode mnie nie wymagaj, żebym tego robił. Nie miej do mnie pretensji, że wszystko robisz sama. Właśnie takie znęcanie się psychiczne, że najpierw jest na zasadzie, nie potrzebuję pomocy przy zakupach, zwraca się uwagę w dość niefajny sposób całej rodzinie, że nikt mi nie pomaga. A czy była prośba o to, żeby razem pójść, że potrzebna jest pomoc? To nie są czasy, że ludzie sobie się narzucają i myślę, że nigdy tak nie było. Jeżeli wysyłasz sygnał, że nie potrzebujesz pomocy, a później wypominasz, że tej pomocy się nie dostało, bo to nie jest normalne i to jest jakaś choroba rodziców, tak myślę. I tutaj wsiadłem na tych rodziców i teraz przejdę z drugiej perspektywy, jak to wygląda, mianowicie rodzice mają swoje zasady, to jest ich dom, mają coś, na co pracowali, czyli mają mieszkanie, w którym chcą wychowywać swoje dzieci. Ale jeżeli powołujesz dzieci na świat, to się licz z tym, że ten dom staje się też ich domem i już nie jest twoją swoją wyłączną własnością. Notarialnie prawnie tak. Pokój dziecka jest pokojem dziecka. To nie tędy droga, co sobie życzysz, czego sobie nie życzysz. To jest pokój dziecka. To jest pokój nastolatka, młodego człowieka, młodzieży. To, że jest nieporządny i odruchowo nie umie dbać o porządek w swoim pokoju, to też nie jest wina dziecka, tylko tego, że przez lata nie zostało nauczone porządku i tego nawyku sprzątania i widocznie nie miało dobrego przykładu do naśladowania. Patrząc po swojej rodzinie, odkładamy na miejsce, mamy porządek zarówno w garażu, piwnicy, na strychach. Zawsze jest porządek wszędzie. Wszystko może nie jest poukładane pod linijkę, bo to byłoby przesadą, ale wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest odłożone na swoje miejsce. Jest porządek. Nie mówię tu o kurzu, który gdzieś tam zalega za szafkami. Nie mówię tu o regularnym odkurzaniu, ale o tym, że my nie rozrzucamy rzeczy, nie wala się nam nic pod nogami i jak ugotujemy, to od razu staramy się to wszystko posprzątać, podkładać na miejsce. To jest nawyk, który był w domu od zawsze, który był wymagany, gdy byliśmy mali. I to było w domu, dbanie o ten porządek, a nie, że nagle z dnia na dzień zaczęto od nas wymagać tego, że ma być czysto i mamy wszystko odkładać na miejsce. My już z tymi nawykami szliśmy w życie. Jak robiłem imprezy w rodzinnym domu, gdzie moich rodziców nie było i byłem właściwie sam, dostawałem klucze i szedłem do rodzinnego domu przygotować spotkanie dla przyjaciół, to nawet tam już miałem nawyk posprzątania, przygotowania wszystkiego, odkładania wszystkiego na miejsce, a po imprezie posprzątania do takiego stanu, w jakim zastałem dom. To są nawyki, które były wyrabiane od dziecka i był ten przykład w domu. U mnie nie było tak, że tylko mama była porządna i mama wszystko odkładała na miejsce. Ojciec również dbał o porządek w swoich przestrzeniach i we wspólnych przestrzeniach. Nie było tak, żeby było porozwalane wszystko dookoła. Kolejną kwestią jest to, że mija ten czas, gdy dziecko jest dzieckiem i że rozmawiało się jak z dzieckiem. To dziecko nagle staje się młodym dorosłym, przechodzi zmiany w swoim ciele, ma swoje problemy w szkole, swoje problemy w swoim środowisku, wśród znajomych. I owszem, nie ma problemów w pracy, ale ma w szkole. Owszem, nie zachorowała jego przyjaciółka, załóżmy, ale jego kolega ma jakiś tam problem z dziewczyną, no załóżmy, czy chłopakiem. I to są problemy tego młodego człowieka, które nie są w żaden sposób mniej ważne od tych problemów, które mają rodzice dorośli. I bardzo mi się nie podoba, jak słyszę gdzieś, że rodzice używają takich określeń na zasadzie, gdybyś ty miał moje problemy. Mnie tak zastanawia odnośnie gnębienia w szkole. Śmiało zamień się ze swoim dzieckiem problemami, gdy dziecko jest gnębione. Niech dziecko pójdzie do pracy, na twoje miejsce wykonuje twoje obowiązki z twoimi kolegami, koleżankami z pracy, a ty idź do swojego dziecka, do szkoły, zamieńcie się tymi problemami. Albo że nauczycielka się znęca. A tam przestań, nauczycielka się znęca. Gdybyś ty w pracy z moim szefem popracował, to jest znęcanie się. Spoko, zamień się. Idź i postaraj się wyjaśnić jako uczeń, że to jest mobbing, że ci się to nie podoba, że nie zgadzasz się z metodami. Idź i porozmawiaj jako ja z tym nauczycielem. Nie jako ty, jako rodzic, tylko jako ja. Idź i wyjaśnij, że źle i niesłusznie zostało się ocenionym, że chce się mieć drugą szansę, że chce się poprawić sprawdzian. Jak ty pójdziesz jako rodzic, to prawdopodobnie coś skurasz, ale wskuraj coś na moim miejscu. I to mnie właśnie irytuje w takich historiach z punktu widzenia nauczyciela. Przecież nauczyciel ma w nosie zdanie dziecka. Może gdzieś tam jest to inaczej przedstawiane, ale w praktyce myślę, że chociaż w każdej szkole jest po jednym nauczycielu, któremu nie można ufać. Jestem ciekawy, jak rodzice by sobie poradzili z problemami swoich dzieci. Bo nawet ten taki zawadiaka szkolny, taki popularny w szkole, on też ma swoje problemy. On też ma nauczycieli, którzy nie chcą mu dawać szansy, są koledzy, którzy go nie lubią, dziewczyny, które nawet jak się, nie wiem, podoba, no to nie jest mu wcale tak łatwo. Ma jakieś swoje też kompleksy, które z punktu widzenia dorosłego już są mniej istotne, ale z punktu widzenia młodego człowieka jednak mają znaczenie. Nie lubię czegoś takiego i doprowadza mnie to w środku do szału. To jest też widoczne w rodzinach, gdzie są jeszcze dziadkowie. Bo to jest tak, rodzic wywyższa się nad swoim dzieckiem, a w sytuacjach, gdy jest się przy dziadkach, to dziecko widzi, jak dziadkowie wywyższają się nad rodzicami. I jestem ciekawy, czy faktycznie to jest takie proste się tak wstawić. No bo ty powiesz swojemu dziecku szlaban, a tutaj nagle własny rodzic mówi: przestań, nie tak to robisz, nie tak tamto robisz, jak ty swoje dzieci wychowujesz, a ja to bym inaczej postąpił na twoim miejscu i tak dalej. Przecież jako rodzice też słyszą krytykę ze ust swoich rodziców, którzy są już w tym wieku seniorskim. Ten odcinek wynikł z właśnie jednego z odcinków, w którym odpowiadałem na najważniejsze pytania, które warto sobie zadać. Padło tam właśnie takie moje zdanie, że to, co się zmieniło w moim podejściu do jednej kwestii, to to, że byłem przekonany, że powinno się wymagać od nastolatka, żeby uszanował czas snu innych, że jak jest zasada w domu, że wszyscy kładziemy się spać o 20, to taki nastolatek też powinien się do tego dostosować, ugiąć się, bo takie są zasady w domu. Padło wśród moich znajomych taka rozmowa, że to się nie uda, że nawet jeżeli powyłączasz prąd, wyłączysz internet, zabierzesz telefon, to i tak ten nastolatek nie zaśnie, bo w tym wieku inaczej działa organizm. Już nie będę tutaj wchodził w medyczne wyjaśnienia, ale że młody człowiek już nie zaśnie i tak, i tak. I że to jest taka pora, kiedy oni właśnie budzą się tak bardziej, mają więcej energii i pomimo, że nie zrobią nic takiego produktywnego, to nie zasną, będą potrzebowali jeszcze poleżeć, coś poczytać, porobić, takiego mniej wymagającego fizycznie, ale że nie zasną na przykład do pierwszej, do drugiej, a pomimo wszystko na ósmą do szkoły wstaną. Także odbieranie im tego będzie ich tylko męczyło, bo oni i tak nie zasną, a nie będą mieli prądu, internetu i będą siedzieć i patrzeć w sufit tam do godziny pierwszej, drugiej. Aczkolwiek można to zrobić inaczej, tłumacząc, że na przykład wszyscy już w domu śpią. Owszem, możesz siedzieć do późna, ale zachowuj się tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. Że rozumiemy, że nie zaśniesz, że masz inny tryb dnia, ale dostosuj się na takiej zasadzie, że my już idziemy spać i trzeba to uszanować. I już ma być w domu cicho, żeby nikogo nie budzić. I wyjaśnić dlaczego, porozmawiać. Pomimo tego, że tłumaczysz, hej, jest już późno, rano masz autobus, nie wstaniesz nawet na śniadanie zjeść i tak dalej. I pomimo tego, że porozmawiasz i widzisz rano to samo, no to jest po prostu ultimatum. Słuchaj, wczoraj rozmawialiśmy o tym, nie odrabiasz lekcji domowych, bo więcej grasz niż się uczysz. I ja rozumiem, można pograć, ale jeżeli ty zaniedbujesz inne obowiązki kosztem tego, to będą po prostu określone godziny, w których będziesz mieć internet. I w tych godzinach masz się zmieścić i z lekcjami, i z graniem. A jeżeli nie, to po prostu będę ukrócać jeszcze bardziej ten czas, bo nie jestem w stanie do ciebie inaczej dotrzeć. Wyrób sobie nawyki jakoś po swojemu, jakiś swój harmonogram dnia. Nie będę się wsadzać, czy ty najpierw odrobisz lekcję, a później będziesz grać, czy najpierw będziesz grać, a później odrabiać lekcję. To zostawiam już tobie, ci nie ufam na ten moment. Musisz odzyskać jakoś moje zaufanie, jeżeli chcesz, żeby dany sposób spędzania dnia wyglądał tak jak przedtem. No co z tego, że rozmawialiśmy, jak to nie przyniosło efektów? Mówisz jedno, a to nagle dalej jest to samo. I jako rodzic, no niestety możemy próbować być najlepszymi przyjaciółmi dla swoich dzieci i traktować ich jako bardziej przyjaciele niż rodzice, ale w praktyce nie zawsze jest to możliwe i czasem trzeba być tym złym, negatywnym rodzicem, którego dziecko nie lubi. Tak jest. I jeżeli ja w ogóle w rozmowach nie tylko z młodymi osobami lubię to, jak się rozmawia właśnie tak jak równy z równym i stosuje się takie przyjacielskie podejście, że słuchaj, wiem, że jesteś mądrym człowiekiem, rozumiesz, co się do ciebie mówi, można na ciebie liczyć, że nie jesteś zapatrzoną w siebie osobą, więc zrozumiesz, o czym mówię, i podaje się właśnie argumenty typu już idziemy spać i tak dalej. Moim zdaniem mój świętej pamięci dziadek Mieczysław bardzo fajną strategię prowadził, taką wychowawczą, taką przykładną wobec mnie, a mianowicie on nie karał w taki sposób, że za karę masz coś tam zrobić albo za karę czegoś nie będzie. Była bardziej rozmowa na zasadzie, może jestem za stary, nie rozumiem zawsze, ale z mojego punktu widzenia to, co zrobiłeś, było niehonorowe, albo było niewłaściwe, albo sprawiło komuś przykrość, albo tak się nie powinno zachowywać. No ale świadczy to o tobie. Ty z tym wychowaniem będziesz iść w życie, kiedyś będziesz też miał dzieci i one będą się postępować w podobny sposób. I też nie będziesz tego rozumiał. No mi by było na twoim miejscu wstyd i prawdopodobnie każdy, kto widział, jak się zachowałeś, ma złe o tobie teraz zdanie. To świadczy tylko o tobie, nie o mnie, więc ja nie będę ciebie w żaden sposób karać. Aczkolwiek mam nadzieję, że wyciągniesz jakiś wniosek i zrozumiesz. Nawet nie musiał mówić, że wyciągniesz jakiś wniosek. Po prostu mówił, że to było nie na miejscu, dlatego że to zachowanie doprowadziło do takiej sytuacji. Jestem zawiedziony twoim zachowaniem, ale to nie mi powinno być wstyd, tylko tobie. I szedł i do mnie się tam nie odzywał na przykład przez pół godziny, ale widać było, że jest zawiedziony. I to była taka kara, na zasadzie wychowawcza taka, która nie była w żaden sposób dla mnie. Ja dalej mogłem na przykład się i bawić, nic nie było mi zabierane, nie byłem w żaden sposób ograniczany, ale czułem, że kurde, zrobiłem jednak źle, jak to sobie przemyślałem. Chciałem pójść nawet przeprosić, pójść powiedzieć, dobrze dziadku, w sumie źle zrobiłem, przepraszam, to było na zasadzie, ale po co o tym nie proszę? Ja mówiłem, to świadczy o tobie. Jestem zawiedziony, nie jest mi przykro, jestem po prostu zawiedziony. No już drugi raz miałem na uwadze, żeby tego nie robić. To było po prostu wyciągnięcie samodzielnie wniosków. Co się zrobiło źle, zrozumienie, że się zawiodło kogoś, na kim mi zależy, kogo najbardziej lubię i kocham w swoim życiu. Więc było to trudne, wychowawczo moim zdaniem prawidłowe. Powiedzenie, dlaczego coś było nie tak, to poczucie zawiedzenia w oczach osoby, która była dla mnie takim guru i takim moim życiowym nauczycielem. Właśnie takimi osobami był dla mnie dziadek. I dzisiaj z perspektywy czasu, nawet jak popełniam jakieś błędy, to mam takie na zasadzie, kurde, no dziadek nie byłby zadowolony, chociaż im jestem starszy, to też dostrzegam, że nie do końca by w dzisiejszych czasach rozumiał moje wybory, bo ja już zupełnie w innym trybie pracuję, w innym trybie staram się osiągać swoje cele życiowe, i myślę, że w wielu kwestiach już by nie rozumiał moich wyborów. Mógłby być częściej zawiedziony tym moim postępowaniem, ze względu na to, że mógłby nie rozumieć praktyki i drogi, jaką próbuję przejść, żeby ten dany cel osiągnąć. Bo jednak na przykład zdobycie doświadczenia poprzez pracę przez internet mogłaby być dla niego czymś tak innowacyjnym i nowym, że mógłby tego nie ogarnąć. Aczkolwiek myślę, że to podejście jego pokazało mi, że właśnie tak się powinno rozmawiać z młodszymi, myślę, od siebie. Chociaż ze starszymi też, bo na przykład wobec nawet rodziców, jak rozmawiam, bo też zdarza się tak, że oczywiście nie zawsze gdzieś tam oni sprostają jakiemuś mojemu oczekiwaniu, czy zachowają się w jakiś sposób, który sprawi mi w jakiś sposób przykrość, to może działać właśnie w dwie strony, można to zastosować. To nie jest żadna manipulacja, bo moim zdaniem to jest prawidłowe rozmawianie i przekazywanie swoich uczuć. Że mamo, tato, ale ja się spodziewałem w tym momencie czegoś innego. Na zasadzie, okej, liczyłem na wasze zdanie. I ja nie mam żadnego wniosku, który mógłbym teraz wyciągnąć. Nie wiem, co mogę poprawić, ja wiem, że wy się z czymś nie zgadzacie i uważacie, że to, co robię, to są same błędy. Ale nie wytyczyliście mi, jak mogę to zrobić inaczej, żeby to przyniosło efekt taki, którego ja szukam. W taki sposób wyrażone emocje, myślę, że są prawidłowe. Jeżeli zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym odcinku, no to polecam ci moją książkę Poradnik dla rodziców na mojej stronie, napisany wspólnie z rodzicami z różnych części Polski, którzy podzielili się swoim podejściem i zdaniem i zamieściliśmy w tej książce. Jestem ciekawy, co ty o tym myślisz i daj mi znać. Zachęcam do zakupu tej książki i mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie wartościowy, ciekawy pod kątem przemyślenia, jak do takich sytuacji podchodzić.
Dziękuję ci za odsłuchanie tego odcinka. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu, aby otrzymywać odcinki przed innymi. Proszę, zostaw opinię na temat tego odcinka na wybranej platformie z podcastami, takimi jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast lub Deezer. I na koniec chciałbym polecić ci książki o rozwoju osobistym, spełnianiu marzeń, samoocenie oraz relacjach damsko-męskich, które znajdziesz pod adresem patryktarachoń.pl bez polskiego znaku. Dziękuję ci za odsłuchanie tego odcinka. Już nie mogę doczekać się naszego spotkania w następnym odcinku. Do usłyszenia, trzymaj się i cześć!